Spółgłoski z Dąbrowskim.
Witam Państwa bardzo serdecznie w Spółgłoskach z Dąbrowskim. Dzisiaj moim gościem jest fotograficzka, absolwentka łódzkiej filmówki Renata Dąbrowska. To nie rodzina, żadnej kumoteli w tym dzisiejszym składzie nie ma. Za swoje zdjęcia otrzymała wiele nagród, w tym tak prestiżowych jak Grand Press Photo. Ma na swoim koncie wiele wystaw, również indywidualny album Ja, Renata Dąbrowska, 100 portretów i setki świetnych zdjęć opublikowanych w wysokonakładowej prasie, dziennikach i tygodnikach opinii. Gdańszczanka z wyboru. Osobiście uważam, że potrafi sfotografować ludzką duszę. A czy tak jest, przekonacie się Państwo już za chwilę. Tymczasem Mysłowic i zawód fotograf. Gościem jest Renata Dąbrowska, fotograficzka, chociaż pouczyła mnie, że woliby mówić o niej fotoreporterka. Wbrew temu portretowi, który skreślił Mysłowic w tej piosence, więc portretowi fotoreportera jako wampira, uważam, że jesteś artystką bardzo empatyczną. Ty nie przychodzisz do człowieka robić zdjęcia. Ty przychodzisz, żeby pobyć z kimś bliżej przy pomocy aparatu. Odnosi się wrażenie, że sprzęt jest przedłużeniem twojego ciała, twojej osobowości. Ale też nie chowasz się za aparatem, tylko dajesz swojemu odbiorcy tyle, ile od niego oczekujesz. Czy jest jakiś sens w tym, co mówię? Traktujesz sesję zdjęciową jako spotkanie dwojga lub więcej osób?
Dzień dobry Państwu. Na początku bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ładnie powiedziałeś o mojej pracy. Tak właśnie jest. Fotografia jest pretekstem do spotkania i przede wszystkim, żeby zrobić dobry portret, to trzeba pobyć z człowiekiem. Nie spieszyć się, poznać się.
No to zależy od człowieka, prawda? Z niektórymi można przeżyć pół życia i nie stworzyć dobrego portretu. Czy możliwe jest uchwycenie na zdjęciu prawdy o człowieku? Powiedz, czy to jest zawsze tylko twoja prawda o człowieku? Susan Sontag, w tym oczywiście legendarnym eseju o fotografii, twierdzi, że fotografia jest przywłaszczaniem, zawłaszczaniem, a zatem formą władzy, interpretacją i manipulacją, co tu dużo mówić. Czym jest prawda o człowieku uchwycona na dobrym portrecie?
Nie wiem, czy fotografia w ogóle może jakby... ja nie wiem, czy pokazuje prawdę. No, fajnie powiedziałeś, dobrze powiedziałeś, że to może jest moja prawda. Nie twierdzę, że jestem tak znakomita, wyjątkowa, żeby czasami w kilkanaście minut, czasami trochę dłużej sportretować kogoś i uważać, że to jest prawda o nim.
Tak. A powiedz, bo po twoich reportażach, przynajmniej tych, które można znaleźć na twojej stronie internetowej, widać cały ten ogrom przygotowań, które czynisz przed zrobieniem zdjęcia, że ty rzeczywiście z tymi ludźmi jesteś. Disco, reportaż disco, utrwalający nocne życie polskiej prowincji, jest przerażające.
Dlaczego?
Jest przerażające. Świniobicie z kolei, mimo całej brutalności tego odzierania świniaka i ćwiartowania go, jest dla mnie wzruszające. Pokazuje, co jesteśmy biedniutcy w tym swoim apetycie na mięso. Nie wiem, mi się te zdjęcia kojarzą z fotografiami Diane Arbus, z takim skupieniem, uwagą poświęconą prostemu człowiekowi, czasami ułomnemu, czasami z jakąś niepełnosprawnością, bo i takie zdjęcia robiłaś. Jakby ten prymat współczucia i empatii jest bardzo wyczuwalny w twoich wierszach. Jak takie
w moich wierszach?
W twoich wierszach. To się moja profesja odezwała. Tak, w twoich wierszach. To są twoje poetyckie wiersze. Twoje poetyckie zdjęcia. Powiedz, jak długo trwają takie przygotowania? Co ty, mieszkasz z tymi ludźmi?
To jest bardzo, wygląda bardzo różnie oczywiście. W sytuacji fotoreportażu disco robiłam te zdjęcia 2 lata. Fotografowałam dyskoteki, na których się wychowałam, czyli wróciłam po 15 latach do świata, który kiedyś zupełnie inaczej postrzegałam. Teraz bardziej fotograficznie i socjologicznie. Robiłam, tak jak już powiedziałam, 2 lata w kilkunastu dyskotekach, w kilku województwach. Fotografowałam ludzi, którzy po prostu w sobotę
tak, schodzą
i się
resetują.
I się bawią się. A jeśli chodzi o tutaj świniobicie, tak sobie pomyślałam, że aparat i fotografia to jest coś niesamowitego, że z jednej strony to jest na co dzień dla mnie cały czas pretekst do tego, żeby wyjść do człowieka, żeby się spotkać, żeby w ogóle wyjść na ulicę. A z drugiej strony to jest coś takiego, że mogę się schować i często się chowam. Kiedyś na zajęciach, bo prowadzę zajęcia też w szkołach fotograficznych różnych, zapytano mnie, czy jak mogłam sfotografować świniobicie, czy nie jestem empatyczna. I wówczas zrozumiałam, że ja w ogóle nic nie czułam podczas fotografowania. Dopiero później, patrząc na te zdjęcia, jakby było to dla mnie przerażające. Ale na początku, znaczy podczas robienia zdjęć, aparat tak bardzo odgradza w sytuacjach takich mocnych, często nie do wytrzymania. Na przykład na imprezach rodzinnych, kiedy nie chcesz być z wujkami, którzy rzucają jakieś żenujące teksty, to biorę aparat i fotografuję wszystko, co się naokoło mnie dzieje. Jest
tak, i cię nie ma, i znikasz.
Ciekawie dobrze i nie muszę jakby.
A powiedz, były takie akcje, takie sesje, którym poświęciłaś sporo czasu, a które skończyły się fiaskiem? To znaczy, czy ich żałujesz, czy uważasz, że były i tak cenne poznawczo ze względu na sam kontakt z człowiekiem, nawet jeżeli nie zaowocowały świetnymi zdjęciami?
Pracuję w Gazecie Wyborczej 13 lat, więc przez te 13 lat bardzo dużo różnych sytuacji mnie spotkało. Wiem tylko tyle, że nawet te najgorsze, gdzie byłam goniona przez jakiegoś bezdomnego, bo fotografowałam jakiś plac, który miał być zagospodarowany. On mnie gonił, żebym tego nie robiła. Wszystkie takie sytuacje, trudne, straszne, piękne i ciekawe, są potrzebne. I ja nie twierdzę, że znaczy wystarczy wyciągać wnioski i naukę z tego, co nas spotyka.
A jest jakaś sesja, może nie jedna, może kilka, które przewartościowały twoje życie? Że wróciłaś z takiej sesji i miałaś poczucie, że jesteś już trochę innym człowiekiem?
Sesja zdjęciowa to jest taka nazwa, bardziej mi się kojarzy z sesją portretową. Ja robię zdjęcia, więc czasami robię zdjęcia fotoreportaż na przykład 2 lata, a czasami zdjęcia główkę do gazety przez 7 minut. Więc fotografowanie, oczywiście przez te wiele lat bardzo się zmieniłam, ale wydaje mi się, że najbardziej, najważniejsze dla mnie były właśnie te spotkania, kiedy fotografowałam 100 kobiet, które się nazywało tak samo jak ja i robiłam to też przez 2 lata. Spotykałam się z kobietami w całej Polsce, również za granicą i właśnie to były najcenniejsze spotkania.
No pomysł jest poruszający, jakby nakreślmy słuchaczom, że chodzi o 100 portretów kobiet, które się nazywają tak samo jak ty, Renata Dąbrowska. Czego byłaś ciekawa? Znaczy, byłaś ciekawa tego odczucia, że właściwie to mogłam być każdą z nich? Albo że każda z nich ma coś wspólnego ze mną? Jakaś próba rekonstrukcji, nie wiem, swojej tożsamości?
Byłam ciekawa tego, jak wyglądają, jak żyją, jakie są kobiety, które nazywają się tak samo jak ja. I to był punkt wyjścia. A cała reszta, to co wyniosłam z tych spotkań. Portrety, takie fotografie są proste, zwykłe. Kobiety w swoich przestrzeniach prywatnych najczęściej, albo w miejscach, które lubią, w centrum kadru i naokoło ich świat. Chciałam w ten sposób pokazać je i ich świat.
A o sobie się czegoś dowiedziałaś z tego albumu?
Na pewno dużo się nauczyłam, jakby bardziej dojrzałam przez te 2 lata i to było naprawdę takie mocne. Jakie było pytanie?
Czy czegoś się nauczyłaś o sobie?
Tak, że takie myślenie, myślę, że teraz bardzo takie popularne, że jest się w centrum świata, że to jest... niedobre myślenie, że jest nas mnóstwo, że każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy, każdy ważny i no i...
Właśnie dostałem informację, że miał miejsce wypadek na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi na wysokości magazynów Agata Meble. Na prawym pasie zderzyły się 2 samochody, jest karetka i straż pożarna, ruch jest utrudniony. Z kolei między Kokoszkami a Szadłkami w tym samym kierunku stoi zepsuta ciężarówka i też utrudnia ruch. To takie wtrącenie. Zresztą pewnie tam powinnaś być teraz, Renato, albo chciałabyś być, czy nie?
Nie chciałabym być, ale powinnam być w Sopocie, na EFNI w tym momencie. Pozdrawiam moich kolegów z pracy, którzy wzięli za mnie ten dyżur i mogłam tutaj przyjść i spotkać się z tobą i z państwem.
Dziękujemy ci za to poświęcenie. Podsumujmy, na czym polega dobry portret?
Jak każde zdjęcie. Kolor, kadr, kompozycja, światło, moment, perspektywa. To są elementy, z którego składać powinno się, czy składa się zdjęcie i do nas należy, w którym momencie, do fotografującego, w którym momencie naciskamy migawkę, ile zdjęć zrobimy, które zdjęcie wybierzemy, ile poświęcimy czasu na spotkanie.
Czy obiekt, czy obiekt, złe słowo, twój człowiek przed obiektywem, on się najczęściej otwiera bardziej na początku, czy na końcu sesji, spotkania, czy to bywa różnie? Kiedyś trochę fotografowałem, więc wiem, albo byłem fotografowany, że na ogół najciekawsze są zdjęcia z końca sesji,
oczywiście,
bo wtedy przykłada się już coraz mniejszą wagę do takiej samokontroli, do pozowania.
Nazywa się to zmęczeniem.
Tak. I wtedy jest ten moment. Powiedz, możesz go zdefiniować. Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, ale kiedy jest ten moment i na czym on polega?
To jest chyba...
Kiedy wiesz, że możesz już założyć zaślepkę od obiektywu i pójść do domu. Że to już jest ten moment, że mam.
Ja to czuję. Każdy fotograf ma intuicję jakąś i chyba dzieje się to intuicyjnie. Czasami po prostu nie ma na to czasu i portretowany po prostu mówi, że do widzenia. Fotografowałam ciebie, portretowałam ciebie do albumu Młodzi Twórcy i Twarze Gdańskiej Kultury i pamiętasz, że spotkaliśmy się, przez godzinę rozmawialiśmy, piliśmy kawę i zdjęcia zrobiłam na samym końcu, kilka zdjęć i wiedziałam, że to jest to. Ludzie, tak samo jak ja w radio się bardzo denerwuję, tak samo ludzie przed obiektywem. To jest, ja nie zazdroszczę i szanuję i podziwiam ludzi, których portretuję, bo to jest wielka sztuka stanąć i tak się odsłonić, pokazać.
Po przerwie, proszę Państwa, zapraszamy na dalszą część rozmowy, w której dowiemy się między innymi, czy robienia zdjęć można się nauczyć. Tymczasem The Cure, Pictures of You i Infopilot.
Dąbrowskim.
Wracamy do fotografii, wracamy do Renaty Dąbrowskiej, reporterki bardziej niż...
Fotoreporterki.
Fotoreporterki. Renata, mieszkasz od lat w Gdańsku. Co cię przywiało do Gdańska? Wiem, że mieszkałaś, wychowałaś się pod Toruniem w...
W Zębowie.
Twoi rodzice zajmowali się uprawą, tak?
Są rolnikami cały czas.
Są rolnikami. Jak to się stało, że przywędrowałaś do Gdańska? Za szkołą, za miłością, za chlebem?
najlepszy chleb u rodziców, wiadomo, najwygodniej i czy nie wiem, czy najfajniej. No w każdym razie zakochałam się w fotografii i chciałam się rozwijać w tym kierunku. Przyjechałam do szkoły fotomedia. To była kiedyś taka szkoła w Sopocie. Na początku byłam nianią. Przez pierwszy rok zarabiałam jako niania, a później już staż w gazecie i tak 13 lat minęło.
A kogo nianiczyłaś? Chłopaka swojego? Czy...
Tak, takiego Bartka, cudownego Bartusia.
Okej, okay, a powiedz, bo mówisz o szkole. Później była dużo poważniejsza szkoła, studia na łódzkiej filmówce.
Tak.
Czy fotografowania się można nauczyć? Ja to samo pytanie zadaję czasami prowadząc kursy kreatywnego pisania i sam na nie odpowiadam, że nie do końca, mimo że je prowadzę, tak muszę dostarczyć jakieś narzędzia, ale czy można się nauczyć robienia zdjęć?
Kiedyś usłyszałam, że talent to tylko 10%, reszta to jest ciężka praca. I ja jestem żywym dowodem, że można nauczyć się fotografować, bo jak oglądam zdjęcia sprzed 13-15 lat, to jestem zażenowana i się wstydzę. Także tak, można nauczyć się fotografowania.
No ale zdajesz sobie rzeczywiście sprawę, że jest ta cienka granica, która dzieli, różni zdjęcie dobre, drukowalne od zdjęcia genialnego. I sama to czujesz w swoich obrazach, w swoich zdjęciach.
Czuję tak, że są zdjęcia drukowane, tak?
Tak, drukowalne, czyli takie. No, do pewnego stopnia jest to czynność, jest to aktywność wyuczalna.
No to tak jak mówię, talent, czyli to zdolność. To tak samo jak w poezji, tak mi się wydaje. Możesz nauczyć się wszystkich zasad komponowania wiersza, czy zasad ortograficznych, ale no nie każdy jest poetą, nawet jeśli ktoś umie pisać. Tak samo z fotografią. Wszyscy fotografują. Są coraz lepsze aparaty, które same robią zdjęcia. Wszędzie mamy telefony z aparatami.
Tak.
Chodzi też o to, no o jakąś taką wrażliwość fotografa. Czy myśli, co fotografuje, po co fotografuje.
Czy współczuje.
Tak, czy współczuje to już, tak.
Współodczuwa. Wracasz czasami do technik analogowych? Widzisz jakieś parametry obrazu, przestrzenie nastroju osiągalne wyłącznie w analogu, a niedostępne w cyfrze? Czy już jest tyle programów, które potrafią tak świetnie udać tradycyjny materiał, że to nie ma sensu babrać się w chemii?
Nie wiem. To znaczy na pewno jest tak, że fotografuję czasem polaroidem, czasem jakimś małpką na negatyw, ale nie ma to dla mnie znaczenia. Mhm. Ważne jest, co fotografuję, co chcę powiedzieć, a nie ma to dla mnie znaczenia, czym fotografuję. Oczywiście
co,
jest różnica.
W każdym poradniku fotografii i w każdym wywiadzie ze znanym fotografem usłyszysz to zapewnienie, że aparat nie jest ważny, bo dobre zdjęcie to można zrobić kompaktem albo nawet puszką z dziurką w środku, jak
prawda,
w fotografii otworkowej. Tak. No, rzeczywiście tak uważasz? Ja w tym czuję pewien taki frazes tych, którzy na co dzień fotografują Leicami, Hasselbladami, bardzo zaawansowanym sprzętem, a później mówią, o tak, wziąłbym cokolwiek i zrobił genialne zdjęcie.
Wydaje mi się, że, to znaczy jestem przekonana, że dobry fotograf wszystkim zrobi zdjęcie, to znaczy wszystkim, każdym aparatem. Czasami też bywam w jury różnych konkursów i tam widać fantastyczne aparaty z jeszcze lepszymi obiektywami, jasnymi, po prostu super drogimi. I to widać na zdjęciach, a nie widać człowieka, w sensie fotografa, autora. Dlatego jestem tego samego zdania, że jeśli ktoś jest... oczywiście fajnie jest mieć lepszy sprzęt, sprzęt, który znasz, który cię nie zawiedzie. Wiesz, jak go użyć, żeby wypowiedzieć to, co chcesz powiedzieć. Lepiej jest mieć lepszy sprzęt, ale naprawdę oprócz tego, że wszyscy robią zdjęcia i aparaty same robią zdjęcia, to no to tak mówiąc o poważnej fotografii, tak nie jest.
Częściowo się z tobą zgodzę, bo przeglądam ostatnio regularnie blogi fotograficzne, głównie te poświęcone fotografii analogowej i widzę bardzo dużą zdjęć zrobioną sprzętem tanim, dużą ilość zdjęć bardzo dobrych i dużą ilość zdjęć perfekcyjnych technicznie, zrobionych rewelacyjnym sprzętem, ale pozbawionych fantazji, pozbawionych duszy. Coś w tym rzeczywiście jest.
A z drugiej strony jest mnóstwo jakichś kont instagramowych, gdzie ludzie fotografują komórką i te zdjęcia są fantastyczne. Czyli nieważne, czym się fotografuje, ważne, czy ma się coś ciekawego do powiedzenia.
Wiesz, mi się wydaje, bo kiedyś bawiłem się w takie samodzielne wywoływania, że jednak ten aspekt, sam proces dochodzenia do zdjęcia, ten aspekt fizyczny pracy nad zdjęciem, jednak determinuje efekt końcowy. To jest trochę tak jak z pisaniem odręcznym i pisaniem na klawiaturze komputera. Wydaje ci się, że możesz napisać to samo w tych dwóch technikach. Okazuje się, że powstaje zupełnie inny wiersz, zupełnie inne opowiadanie. Kiedy piszesz je ręką, kiedy przekłada się na pisanie, na pióro, rytm twojego ciała, twojego serca, twojego oddechu, a kiedy ten kontakt fizyczny, jak z rzeźbą, tak? Jak z malarstwem, jednak sam proces dochodzenia do zdjęcia jednak determinuje jego klimat, atmosferę i to moim zdaniem jednak jest rzecz niepodrabialna w fotografii cyfrowej, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że wszystko da się zagrać, zaimprowizować w programach graficznych i ziarno, i przeterminowaną kliszę i tak dalej, i tak dalej.
No, to zależy, na czym ci zależy. I teraz tak sobie myślę, że chyba bardziej zależy mi na spotkaniach z ludźmi, a nie na fotografii. Gdybym miała spędzić 3 dni w ciemni, żeby zrobić porządną odbitkę, to ja bym wolała nie fotografować i spędzić te 3 dni z człowiekiem. Zależy, na czym ci zależy właśnie.
A powiedz, czy sama, bo pewnie zdarzają się takie sytuacje, że jesteś po drugiej stronie obiektywu. Tak. Lubisz być fotografowana?
Strasznie nie lubię. Okropnie.
No nie było widać przed naszą audycją, kiedy zachęcałaś mnie do zrobienia sobie selfie na ściance Radia Gdańsk.
To były takie żarty.
A czego się boisz? Czego nie lubisz? Jesteś spięta?
Każdy, nie wiem, czy również ty, ale ja mam mnóstwo kompleksów. Poza tym nie wiem, tak mam. To znaczy, czasami bywam, tak? Fotografuję się z moim narzeczonym i fotografuję się, żeby zapamiętać. Uważam, że również taką ważną funkcję ma fotografia, ale bycie modelką, modelem to jest naprawdę bardzo trudna sprawa i dlatego, kiedy portretuję moich bohaterów, nigdy nie oczekuję, że oni umieją pozować i dlatego ja z nimi rozmawiam, żeby oni zapomnieli o tym, że im robię zdjęcia, bo kiedy zaczynają się wyprężać, czy też robić jakieś miny, dzióbki, to wiem, że jeszcze bardzo długo musimy porozmawiać, żeby przestali tak się zachowywać, bo też ludzie by chcieli być postrzegani tak jak
chcieliby sprzedać lepszą, piękniejszą wersję siebie.
A to jak nas postrzegają, to jest inni, to jest zupełnie inna sprawa, więc to jest bardzo trudne i wolę być zdecydowanie...
A jak jest z rodziną? Fotografujesz rodzinę, rodziców, najbliższe osoby? Czy też uważasz, że jest to sytuacja, którą, czy przestrzenie, którymi nie chcesz się dzielić, które są tylko twoje, intymne?
Od jakiegoś czasu fotografuję swoją, znaczy moich rodziców, rodzinę. Cały czas, wiadomo, fotografuję najbliższych tutaj w Gdańsku, ale moi rodzice są we wsi pod Toruniem i zawsze jak do nich jadę, to staram się, jeśli jest oczywiście taka okazja, robić zdjęcia zawsze co roku i to jest, myślę, fajna tradycja, jaką wprowadziłam. Co roku fotografujemy się pod choinką. I mam już kilkanaście takich zdjęć i widać, kogo ubyło, kto przybył do naszej rodziny i to jest, jak my się zmieniamy, ci, którzy wciąż jeszcze są. To jest niesamowite. I pasjonaci, czy tacy młodzi, początkujący fotografowie fotografują wszystko. Mhm. Po prostu fantastyczne jakieś wyszukane tematy. A zapominają często na przykład o portrecie, to znaczy najbliższych. I zawsze na moich zajęciach jedną z takich zadań jest portret bliskiej osoby, czy też rodziców, czy... To jest tak, że... Albo jest fotografia.
To jest bardzo, bardzo trudne zadanie.
Tak, właśnie.
Tym bardziej na początku. Ja czasami proszę słuchaczy takich właśnie kursów pisarskich, żeby napisali swój autoportret w formie wiersza. Różewicz napisał taki wiersz, który kończy puentą: nie czytałem w poezji dobrego autoportretu i wiersz się nazywa nie bez powodu Zadanie dla młodego poety. Wymagasz bardzo, bardzo dużo na samym początku. To wymaga spojrzenia, zdolności, spojrzenia na siebie z zewnątrz, jako na obcy obiekt, czy obcego człowieka. Wyjście z siebie. To potrafią naprawdę wybitni aktorzy i wybitni artyści wyłącznie, bądź no, ludzie z dużym doświadczeniem i dystansem do siebie.
No, my wszyscy dążymy do tego, więc nie będziemy zajmować się jakimiś błahymi zadaniami, tylko staramy się, no, tak kończąc, że ważne jest to, żeby ważne osoby zapamiętać na fotografiach, bo tak szybko odchodzą.
No właśnie, wydaje mi się, że bardzo szybko ludzkość oswoiła się z fenomenem fotografii. To jest przerażające, jak szybko uznajemy coś za naturalne. Z tym, że można zatrzymać, zamrozić moment, czyjąś chwilę z dzieciństwa, by móc z tej chwili, do tej chwili, do tego dziecka, którym byliśmy, wrócić, kiedy się będzie starcem, że stosując na przykład wielokrotną ekspozycję, słuchaczom wyjaśnijmy, że chodzi o kilkakrotne naświetlenie tej samej klatki, możemy scalić momenty, jakbyśmy zszywali kawałki płótna, jakbyśmy robili makatkę z różnych rzeczywistości.
Poezja.
Myślę, że fotografia naprawdę obok teorii względności i teorii ewolucji to jest główne zjawisko, główny wynalazek, który zmienił nasze pojmowanie świata i pojmowanie, odczuwanie czasu. Co cię jeszcze dziwi w fotografii jako wynalazku? Dziwi cię to jeszcze, ten fenomen? Bo wydaje mi się, że ludzie o tym zapomnieli. To jest naturalne. Zdjęcia nas zalewają.
Tak. Dziennie 2 miliony zdjęć powstaje. Więc nie wiem, czy dziwi, ale smuci mnie to. Też w swojej fotografii zauważam czasami, że ludzie fotografują wszystko. I nie myślą. Nie myślą, po co to robią, po co robią zdjęcie.
Ja czasem widząc wycieczkę Azjatów, mam wrażenie, że oni dopiero jak wrócą do domu, to się dowiedzą ze zdjęć, gdzie byli.
Ale oni nawet pewnie nie oglądają tych zdjęć, bo to jest, no nie wiem, jak można wszystko fotografować. To chciałam powiedzieć, że albo się fotografuje, albo się jest. Jeśli jest się blisko z osobą, na przykład, nie wiem, z mężem narzeczonym, to ja nie chcę tracić czasu na to, żeby go ustawiać czy portretować, tak? Wolę z nim być. I jeśli fotografujemy wszystko, robimy, pstrykamy wszystko, to nie przeżywamy naszego życia tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Ja mam takie wrażenie. Straszne jest to, że ludzie nie myślą. Mało tego, nie myślą, po co fotografują, czy co fotografują. Później te zdjęcia zostają tylko w telefonach, nie są archiwizowane, pliki uciekają, komputer się zepsuje, telefon się zepsuje i nie ma tej pamiątki, dlatego bardzo ważne
Panie
jest
Boże,
też...
Panie Boże, dobrze, że dałeś nam Snapchat.
Bardzo ważne jest to, żeby robić z tych wszystkich wspaniałych aparatów cyfrowych, czy nawet świetnych telefonów komórkowych, żeby robić odbitki, żeby to zostało, bo o tym się nie myśli w ogóle.
A powiedz mi, bo cały czas mówimy o fotografii jako... ja cię tak przedstawiłem jako autorkę zdjęć obdarzoną niezwykłą empatią, ale fotografia również znieczula. Taka jest moja opinia. Żyjemy w epoce obrazu. Konkursy fotograficzne często wygrywają zdjęcia brutalne, Jest bardzo cienka granica między realizmem a pornografią, pojętą szerzej niż tylko w aspekcie seksualnym. Bliżej nie zawsze znaczy prawdziwiej.
Nie wiem.
Jest twoim zdaniem to niebezpieczeństwo, że znaczy podzielasz tę opinię, że zdjęcia gwałcą naszą wrażliwość? Również te, które lansuje się jako sztuka, również sztuka reportażu?
Nie zgadzam się z tym zdaniem twoim, że bliżej nie znaczy prawdziwiej, bo Robert Capa powiedział, że jeśli twoje zdjęcia nie są dość dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko. Więc trzeba być blisko tematu, który się fotografuje. Jeśli chodzi o zdjęcia wojenne, nie znam się na tym, to trzeba by zaprosić Maćka Moskwę, który jest świetnym fotografem, fotografuje na Bliskim Wschodzie, między innymi on. Jest taka sprawa, że nie wiem, czy znieczula odbiorcę, pewnie tak, bo jakby oglądamy to i widzimy kolory i plamy tylko, ale na pewno fotografujący, czyli autorzy tych zdjęć, płacą ogromną rolę za bycie w tych miejscach i fotografowanie tak strasznych rzeczy, żebyśmy my mogli je oglądać, no i później niestety być znieczulonym nimi. Ale jakby cena, którą fotografowie, którzy to fotografują, płacą ogromną cenę, więc... Nie wiem, czy jakie było pytanie?
Czyli są fair wobec ludzi, którym to dalej podają, ponieważ nie, cierpią.
Nie, no, to nie dlatego cierpią, żeby być fair, tylko na pewno robią to z innych powodów, ale przy okazji niestety płacą za to ogromną
cenę. Mówiąc o znieczuleniu, mówię o tym, że tak naprawdę ze względu na ilość zdjęć i ten pluralizm estetyczny i tematyczny, że obok zdjęcia, które rzeczywiście dokumentuje ludzką tragedię, mamy zdjęcia banalne, że się jakby nasz świat obrazu homogenizuje i że się w tym sensie znieczulamy, że wszystko staje się równoważne.
Tak. Kolory i plamy.
Tak, tak.
No tak jest, no jakby nie odkrywamy tutaj Ameryki. No.
Powiedz, co masz teraz na warsztacie, na biurku, na tapecie? Dokąd jedziesz? Jeszcze dzisiaj, zdaje się, jedziesz fotografować.
Tak, jadę fotografować jedną z kilku pań latarniczek, które pracują na polskim wybrzeżu dla wysokich obcasów. Taki trochę większy materiał. Ostatnio zakochałam się właśnie w portretach i na tym się skupiam. Nie mam czasu na jakieś większe, bardziej ambitne tematy na fotoreportaż. Jakoś to tak... Zwłaszcza, że ja mam tak, że jeden fotoreportaż robię około 2 lat, więc jakby to trwa. Teraz tego czasu nie mam, więc jakby skupiam się na portretach.
Masz pomysł, czy to się zadzieje dopiero na planie?
Niestety nie mam pomysłów. Jakby nie jestem kreatywna. Jestem dobrym, obserwatorem, ale mój profesor w szkole filmowej, pan Wojciech Płażyński, mówił, jak widział moje zdjęcia na zaliczenie przedmiotu kreacja, mówił do mnie, tak patrząc na te zdjęcia, walczymy, więc ja nie jestem kreatywna i nie mam pomysłów, ale kiedy już jestem z tym człowiekiem, czy jestem na miejscu, realizuję ten temat, to umiem z tego wyciągnąć to, co jest jak na miarę moich możliwości oczywiście, co jest ważne, co jest ciekawe. Tak.
To mam nadzieję, że cię latarnia jednak olśni, tym bardziej, że czujesz presję czasu, bo to są rzeczy na zamówienie. Wiesz co, ja tuż przed audycją, czekając na ciebie, ułożyłem taki krótki wiersz, zainspirowany terminami fotograficznymi, I chciałbym, żebyś powiedziała, czy to się do czegoś nadaje. On się nazywa Nauka fotografii i brzmi tak. Kiedy zmniejsza się światło, trzeba zwiększyć czułość. Kiedy zwiększamy czułość, zmniejsza się rozdzielczość. To wszystko ma wpływ na głębię ostrości. Dobrze, słuchaj. To jest tekst użytkowy. Dzięki, że ci się podoba.
Znaczy ja się, zgadzam się z tym, aczkolwiek czekałam na rym. Nawet ja zarymowałam, wyobraź sobie teraz.
Ja bym szukał rymów w twoich zdjęciach, tam cię nie zaprosiłem.
Przepraszam.
Słuchaj, ty powiedz, jako fotograf, jako reporter, jako fotoreporter, widzisz zawsze bohaterów swoich prac. Z perspektywy radia nie widać słuchacza. Pisarz nie widzi też swojego odbiorcy. Możemy ich sobie tylko wyobrazić. Jak byś sfotografowała słuchacza radia? Tylko nie mów, że z radio odbiornikiem.
Nie. Pewnie jakbym spotkała się z tym człowiekiem, wiedziałabym, jak go sportretować. Najtrudniejszym zadaniem dla Gazety Wyborczej było sfotografowanie parkingu podziemnego, który powstanie w przyszłości. Więc był taki temat i miałam zrobić do tego zdjęcie.
I co? I co sfotografowałaś? Pas startowy na Zaspie?
Sfotografowałam przestrzeń w już w całkiem kiepskim świetle, bo to było późno, bo późno ktoś do mnie zadzwonił z tym tematem i gdzieś przechodzącego człowieka z psem. Też jest fajne w fotografii to i chyba ważne, żeby nie, przynajmniej w fotografii prasowej, żeby na zdjęciu nie było to samo, co w tekście, bo to po prostu jest nudne, więc akurat chyba mi się to bardzo udało w tym temacie.
Tak, to piękne, co mówisz, bo często się zapomina o tym, że obraz nie powinien być tylko potwierdzeniem tego, co jest napisane, ale może też wchodzić w twórczy dialog z tekstem, tak jak okładka książki może wchodzić, dobra okładka, w dialog, czasami nawet w polemikę z tym, co jest w środku. Proszę Państwa, chciałoby mi się rozmawiać z Renatą Dąbrowską jeszcze długo, długo.
Proszę
śledzić to, co robi Renata, tym bardziej, że ma bardzo aktualną i profesjonalną stronę internetową.
I bloga.
I bloga w dodatku, więc można wejść z nią w bliższą relację, która być może zaowocuje, że ktoś z Państwa znajdzie się w jej kadrze. Renato, życzę ci wielu olśnień fotograficznych. Państwa zapraszam teraz na wiadomości, a za tydzień w piątek po 11 znów na spółgłoski z Dąbrowskim.
Bardzo dziękuję.